Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu. W czwartek 16 listopada, na wpół wciąż sparaliżowanej strajkiem Francji. Witają Państwa serdecznie Stefan Liger oraz za szybą studia Grażyna Chmurska i technika na wrotkach rowerem lub na skrzydłach obowiązku. Dotarli tu dziś również Agnieszka Kumor, Anna Bernhardt i Piotr Błoński, współautorzy dziennika i przeglądu prasy, jak również Marek Brzeziński i Anna Rzeczycka, mniej lub bardziej wirtualni, dzięki czemu będziemy mogli usłyszeć notatnik paryski, felieton z cyklu Salony i Wystawy, magazyn kulturalny oraz program Muzyka ze Świata, a zaczynamy od pełnego wydania dziennika RFI. Strajk francuskich kolejarzy i pracowników komunikacji miejskiej w Paryżu przeciwko zniesieniu ich przywilejów emerytalnych przedłużony został o następne 24 godziny, a to oznacza, że piątek będzie trzecim już czarnym dniem dla Francuzów, od środy próbujących dostać się do pracy i wrócić do domu na wszelkie sposoby, rowerem, hulajnogą, autostopem albo tkwiącym w gigantycznych korkach samochodem. Nie przysparza to strajkowiczom popularności. Ponad 2/3 Francuzów dezaprobuje tę akcję protestu. Blisko 3/4 nie życzy sobie, aby rząd się ugiął. Część związków zawodowych na czele z CFDT i ekskomunistyczną CGT przejawia skłonność do ustępstw. Szef CGT, Bernard Thibault, gotów jest odtąd przyjąć rządową ofertę przenegocjowania sprawy emerytur w ciągu miesiąca w poszczególnych przedsiębiorstwach, czyli zdaje się de facto akceptować ogólne założenia reformy zakładającej podniesienie stażu pracy uprzywilejowanych z 37,5 do 40 lat, czyli do poziomu obowiązującego wszystkich pozostałych. Ale baza w większości w związkach niezrzeszona jest bardziej radykalna i odgraża się, że strajku nie przerwie, jeśli rząd i koleje państwowe SNCF nie dadzą jej konkretów. Wedle danych SNCF sytuacja w czwartek nieznacznie tylko się poprawiła. Miało kursować około 150 superszybkich TGV na przewidzianych 700. W paryskim metrze i autobusach także było troszkę lepiej niż w środę. Niektóre linie były co prawda nieczynne, na innych jednak kursował średnio co czwarty pociąg lub autobus. Poza tym strajkują nadal francuscy studenci. 36 na 85 uniwersytetów jest zablokowanych. Tej nocy studenci okupujący od tygodnia kampus w Rennes zostali usunięci przez policję. W czwartek minister edukacji Valérie Pécresse rozmawiała przez telefon z rektorami uczelni, zapewniając ich o swym poparciu. Miała także przyjąć delegację 5 związków studenckich, aby ich uspokoić i wyjaśnić założenia reformy, która przyznaje większą autonomię uniwersytetom. Rada Konstytucyjna zatwierdziła niemal w całości nową ustawę imigracyjną, włącznie z jej artykułem 13, który wzbudził we Francji olbrzymie kontrowersje. Dotyczy on możliwości przeprowadzania dobrowolnych testów genetycznych w celu udowodnienia pokrewieństwa podczas łączenia imigranckich rodzin. Powszechnie krytykowany projekt został mocno złagodzony i w tej wersji z drobnymi zastrzeżeniami dostał zielone światło od strażników francuskiej konstytucji. Kolejarze strajkują nie tylko we Francji. W Niemczech strajk maszynistów obejmujący dotąd przewóz towarowy rozszerzony został w czwartek na ruch pasażerski. Sytuacja była najbardziej krytyczna na wschodzie kraju, gdzie kursowało raptem 10% pociągów wobec średnio 50% w pozostałych regionach. Próba sił nie ma precedensu w dziejach Deutsche Bahn. Związek maszynistów GDL zagroził strajkiem nieograniczonym, który może potrwać do świąt Bożego Narodzenia, jeśli do poniedziałku dyrekcja nie przedstawi zadowalającej oferty płacowej. GDL nie uda się nas zmusić do bezwarunkowej kapitulacji, odpowiedział na to przedstawiciel państwowych kolei Karl Friedrich Rausch. Strajkujący domagają się podwyżek i nade wszystko odrębnej umowy zbiorowej dla 30 tysięcy członków Związku Niemieckich Maszynistów. Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. Gruzińscy deputowani zatwierdzili decyzję o zniesieniu w piątek 16 listopada o 19 czasu lokalnego stanu wyjątkowego wprowadzonego przed tygodniem po fali masowych protestów, w których uczestnicy domagali się ustąpienia prezydenta Michaila Saakaszwilego. Ten ostatni oskarżył Rosję o podburzanie nastrojów i finansowanie opozycji, a następnie dla rozładowania kryzysu zapowiedział na 5 stycznia przedterminowe wybory prezydenckie. Rosja, która pochwaliła się przedwczesnym wycofaniem z Gruzji w nocy z środy na czwartek ostatnich swych żołnierzy i resztek sprzętu wojskowego, co miało się zakończyć zgodnie z układem w roku 2008, uznała za farsę pomysł przyspieszonych wyborów, wyrażając głosem MSZ-u opinię, iż głosowanie w czasie, gdy w Rosji i Gruzji obchodzone są święta Bożego Narodzenia, służyć ma jedynie utrzymaniu Saakaszwilego u władzy. Setki zwolenników Władimira Putina zjechało się w czwartek do Tweru, 160 kilometrów na północ od Moskwy, aby powołać do życia ruch społeczny o nazwie Za Putina. Celem tego stronnictwa, które po grudniowych wyborach do Dumy pragnie wziąć pod swe skrzydło prokremlowską partię Jedna Rosja, jest czynne zadbanie o to, aby po opuszczeniu Kremla, zgodnie z literą konstytucji, Putin pozostał mimo wszystko niekwestionowanym przywódcą narodu, wyłożył sprawę jeden z założycieli ruchu Paweł Astachow. Tymczasem opozycyjna partia liberalna SPS zwróciła się do Sądu Najwyższego, aby zabronił Putinowi udziału w wyborach parlamentarnych, których startuje na pierwszym miejscu swej partyjnej listy. Unia Sił Prawicowych widzi w tym jawne nadużycie władzy. Jednocześnie rosyjska opozycja, jak zapowiedział szef ruchu Inna Rosja, Gary Kasparow, nie rezygnuje z przeprowadzenia w centrum Moskwy 24 listopada kolejnego marszu niezgody przeciwko putinowskiej polityce, mimo nacisków ze strony władz miejskich, które wyrzucić chcą manifestantów na stołeczne peryferie.
Oznaka odwilży, jak pisze agencja France Presse, pojawiła się we czwartek w stosunkach Kościoła rzymskokatolickiego z kościołami prawosławnymi, które to relacje od tysiąca lat dzieli dogmat o prymacie papieża. Obie strony opublikowały zgodnie dokument będący owocem wspólnego panelu, jaki odbył się w dniach od 8 do 14 października 2007 roku w Rawennie. Dokument opublikowany został jednocześnie w Rzymie, siedzibie papieża, Stambule, siedzibie patriarchatu Konstantynopola, Atenach i na Cyprze, gdzie mają swe siedziby 3 z 4 patriarchatów prawosławia. Nie opublikowano go natomiast w Moskwie, gdyż delegacja tamtejszego patriarchatu opuściła październikowe obrady teologiczne. Sygnatariusze deklaracji z Rawenny potwierdzają, że na początku chrześcijaństwa Rzym był pierwszym spośród 5 siedzib patriarchatów. Pozostałe to Konstantynopol, Aleksandria, Antiochia i Jerozolima. Nie zgadzają się jednakże w sprawie interpretacji historycznych świadectw tej epoki dotyczących prerogatyw biskupa Rzymu jako pierwszego spośród nich, gdyż kwestia ta była różnie interpretowana w pierwszym tysiącleciu. Po raz pierwszy od roku 1054 prawosławni i katolicy podjęli decyzję wspólnej dyskusji nad rolą biskupa Rzymu, którego prymat nad pozostałymi biskupami i patriarchami został oficjalnie potwierdzony przez obecny dokument. Jednak jego tekst podkreśla prymat papieża w ramach kolegialnego ciała, jakim jest wspólnota biskupów i patriarchów. Obserwatorzy stwierdzają, że choć obecna deklaracja stanowi niezwykle ważny krok naprzód w naprawie wzajemnych stosunków, to jej znaczenie osłabia brak podpisu patriarchy Moskwy i Wszechrusi Aleksego II. Droga, która wiedzie do pełnej jedności chrześcijan, jest jeszcze długa, powiedział niemiecki kardynał Walter Kasper, przewodniczący papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan, który był delegatem papieża na spotkaniu w Rawennie. Opublikowany we czwartek dokument będzie przedmiotem narady Benedykta XVI z kardynałami z całego świata 23 listopada podczas nadzwyczajnego spotkania poprzedzającego konsystorz.
Tu Paryż RFI. W czwartek zakończyła się oficjalnie pierwsza kadencja prezydenta Pakistanu, Perweza Musharrafa. Ten ostatni, jak poinformował prokurator generalny kraju, ustąpi przed 1 grudnia z funkcji szefa sztabu sił zbrojnych. 6 października Musharraf wybrany został przez kolegium elektorskie na drugą kadencję i obiecał wówczas, że przed zaprzysiężeniem zdejmie mundur, przechodząc do cywila. Kryzys zabrnął jednak zbyt daleko i może jeszcze tylko się pogorszyć. pogłębić. Wspierana w tym względzie przez Waszyngton i wspólnotę międzynarodową, pakistańska opozycja na czele z panią Benazir Bhutto, trzymaną od 3 dni w areszcie domowym, wyklucza udział w wyborach parlamentarnych rozpisanych na początek stycznia bez uprzedniego zniesienia stanu wyjątkowego ogłoszonego przez Musharrafa 12 dni temu. Prezydent mianował dziś tymczasowym szefem rządu z zadaniem przygotowania styczniowych wyborów przewodniczącego Senatu Mohammadmiana Sumro. Pani Bhutto wyklucza odtąd wszelką współpracę z Musharrafem, choćby i przeszedł do cywila. Plan Waszyngtonu nie wypalił.
Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas wezwał palestyńskie społeczeństwo, by doprowadziło do upadku islamski ruch Hamas. Musimy odebrać władzę klice, która zbrojną siłą przejęła kontrolę nad strefą Gazy i która wykorzystuje dla swoich celów cierpienia i tragedię naszego ludu, powiedział palestyński prezydent, który skierował również słowa pojednania do Izraela. Okupacja nie przyniesie bezpieczeństwa, pokój i stosunki dobrosąsiedzkie tak. Abbas wystąpił w telewizji z okazji obchodów 19. rocznicy symbolicznego proklamowania państwa palestyńskiego. Prezydent oskarżył Hamas o brutalne stłumienie manifestacji, która przeszła w poniedziałek ulicami Gazy w celu uczczenia pamięci Yassera Arafata. 8 Palestyńczyków zostało zabitych, ponad 130 osób odniosło rany od kul wystrzelonych przez bojowników Hamasu w kierunku tłumu, który chciał uczcić 3. rocznicę śmierci swego historycznego przywódcy. Dodajmy, że rząd Jehuda Olmerta postawił twarde warunki przed nową rundą negocjacji pokojowych w Annapolis w USA. Chodzi m.in. o to, by Palestyńczycy uznali, iż państwo Izrael jest państwem żydowskim. Jak informuje AFP, na spotkaniu w Annapolis premier Olmert zamierza przedstawić projekt zamrożenia osadnictwa żydowskiego na zachodnim brzegu Jordanu.
Na zakończenie dziennika RFI łączymy się z Warszawą, dokąd dotarła sezonowa francuska małmazja, sławna, choć nieceniona przez smakoszy. Kazimierz Sobolewski.
Dziś wieczorem uroczyste smakowanie Beaujolais Nouveau w Warszawie, w centrum francuskim przy ulicy Senatorskiej. Jednocześnie odbędzie się promocja atrakcji turystycznych francuskiego regionu Rodan-Alpy wraz z prezentacją zatytułowaną Woda w regionie Rodan-Alpy. Będzie bar wodny, pokaz atrakcji kuchni francuskiej, koncert i oczywiście degustacja najlepszych win Beaujolais z Beaujolais Nouveau na czele. Drugą konkurencyjną imprezę świętowania młodego wina Beaujolais organizuje Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce. I to w miejscu mającym francuski charakter, w Teatrze Sabat na ulicy Foksal, który przypomina wystrojem wnętrza i repertuarem paryskie teatry rewiowe. Od kilku lat świętowanie pojawienia się wina Beaujolais Nouveau stało się w Warszawie, ale także i w Krakowie, i w innych ośrodkach, gdzie działają instytuty francuskie, pewną już miłą tradycją, choć Polacy, jak wiadomo, wielkimi miłośnikami wina nie są. Zauważa się jednak, że po roku 1989 zmieniają się znacznie nawyki żywieniowe Polaków oraz ich zainteresowania napojami alkoholowymi. Dzisiaj znacznie więcej pija się piwa i właśnie win, a picie Beaujolais Nouveau staje się nie tylko rozrywką, ale i snobizmem. Od jutra Beaujolais Nouveau będzie można kupić w każdym hipermarkecie i, co sam nieraz widziałem, wino to cieszy się dużym powodzeniem. Jeśli nie dla smaku, to dla samej jego nazwy i okoliczności, jakie się z nim wiążą. W ubiegłym roku Polacy wypili 232 tysiące butelek Beaujolais Nouveau. O wiele więcej niż na przykład Rosjanie, którzy wypili tylko 182 tysiące butelek. Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
A na przegląd paryskiej prasy porannej i popołudniowej zapraszają teraz Anna Bernhardt i Piotr Błoński.
strajki słabną, związki szukają wyjścia. Czytamy na pierwszej stronie w Le Figaro. Koniec konfliktu się zbliża, uważa Le Deco. Podobnie też w Libération mowa jest o końcu strajków, a La Croix zauważa, związkowcy idą po linie. Wszystkie oczywiście dzienniki mówią o przebiegu strajków, które rozpoczęły się w środę i o propozycjach, które padły tego dnia. Interpretacja jednak tych wydarzeń jest nieco odmienna w głównych dziennikach. Zacytujmy dwa największe. Miało się wrażenie, że Nicolas Sarkozy jest gotów toczyć boje. Prężył muskuły i uprzedzał, że pozostanie niezłomny, nawet jeżeli strajki będą się ciągnąć długo, pisze w Libération Didier Pourquerie. Co się więc stało w ciągu dwóch dni, że ton się zupełnie zmienił? Nagle mowa jest o dialogu, otwarciu i nawet prawi się komplementy prokomunistycznemu CGT, związkowi, który wykazał się rozsądkiem, proponując negocjacje trójstronne. Dziennikarz Libération nie ma wątpliwości, że prezydenta po prostu obleciał strach. Siła przebicia Sarkozy'ego znacznie zmalała, zwłaszcza gdy chodzi o ekonomię. Francuzi nie wierzą już prezydentowi, że może on poprawić warunki życia. Dowodzą tego ostatnie wyniki sondaży. Więc trzeba było za wszelką cenę uniknąć sytuacji, by protesty związane z reformą systemów emerytalnych nie przeniosły się do innych sektorów, by niezadowoleni pracownicy różnych branż nie wyszli razem na ulicę. Nicolas Sarkozy chciał wszystko i naraz reformować. Teraz zobaczył, że trzeba toczyć bitwę po bitwie. Czytamy w artykule wstępnym w Libération. Le Figaro natomiast artykuł wstępny zatytułowany jest przekornie Francję da się zreformować. Nicolas Beytu zaczyna od przypomnienia wydarzeń sprzed roku, gdy rozpoczynała się prezydencka kampania wyborcza. Ségolène Royal, triumfalnie wybrana przez socjalistów, straszyła, że Nicolas Sarkozy umie tylko dzielić, a nie jednoczyć, że będzie prowadził politykę bogatych przeciwko biednym. Później było głosowanie i ten, wydawało się, kandydat budzący strach, został wybrany większością głosów, jakiej mogą mu pozazdrościć poprzedni prezydenci republiki. I zaczął reformować, szybko chwytając się za najbardziej wybuchowe problemy, co miało się skończyć, jak ostrzegała przed drugą turą Ségolène Royal, wojną domową, analizuje dziennikarz Le Figaro. Rozpoczęty wczoraj protest społeczny jest pierwszym wielkim testem dla Nicolas Sarkozy'ego. Sporo rzeczy świadczy o tym, że konflikt zakończy się wkrótce i będzie to zwycięstwo dla prezydenta, który podejmując wielkie ryzyko bez zarzutu panował nad sytuacją. Podejmując bezpośrednie rozmowy z tymi, których należało przekonać, pozostał otwarty na dialog, nie bacząc na ideologiczne względy. Jeżeli zwycięstwo zostanie osiągnięte, będzie to historyczna data, czytamy dalej w Le Figaro. Przełom w naszym modelu społecznym. Koniec ze strajkomanią związkową, koniec z systematycznym uciekaniem się do strajków. Będzie to dowodem, że dobrą wolą i odpowiednimi metodami można Francję reformować. I nie jest to tylko zasługa prezydenta. Rozwiązanie kryzysu jest możliwe, gdyż społeczeństwo uległo zmianie. Obudziło się we Francuzach poczucie odpowiedzialności, zastępując powtarzanie utartych sloganów. Prawo do niezmiennej emerytury, nieograniczone prawo do strajku, służba zdrowia za darmo i dla wszystkich, sztywne prawo pracy. Francuzi wiedzą już, że ten model nie wytrzymuje konfrontacji z życiem, że trzeba go zmienić. Wiedzieliśmy, że Nicolas Sarkozy może reformować, ale przebieg konfliktu społecznego i reakcja społeczeństwa dowodzi, że teraz Francja jest gotowa na reformy, konkluduje Nicolas Beytu w Le Figaro. Podobnego zdania jest Michel Rocard, który w wywiadzie dla dziennika La Croix mówi, Francja jest reformowalna, jeżeli umiemy się do tego zabrać. Były premier, krytykując obecne władze za nieumiejętność zażegnania konfliktu, podpowiada, że najlepszą metodą jest rozpoczęcie dyskretnych, dwustronnych negocjacji ze związkami zawodowymi, zanim się zacznie mówić głośno o reformach. Z innych tematów w dzisiejszej prasie zasygnalizujmy z pierwszej strony Le Figaro zapowiedź opublikowania w Watykanie dokumentu, w którym katolicy i prawosławni uznają prymat papieża. Jest to wielki krok w stronę połączenia się dwóch bratnich kościołów skłóconych od prawie 1000 lat, podkreśla Le Figaro. Z kolei na przedostatnich stronach w Libération zamieszczono reportaż z Berlina o przesiedleńcach z Dalekiego Wschodu. Wiecznie obcy, w Rosji uznawani za Niemców, w Niemczech za Rosjan. Ci, których nazywa się tutaj Ausiedler, źle się adaptują. I sporo z nich marzy o powrocie na Syberię, czytamy w reportażu zamieszczonym na łamach Libération.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W Le Monde znajdujemy notatkę Thomasa Ferenciego na temat obecnej sytuacji Romów w Unii Europejskiej. W sprawie tej aktualności przydały ostatnie wydarzenia we Włoszech. Ferenci zauważa, że dotychczas organizacje obrony praw człowieka sygnalizowały problem Romów wyłącznie w odniesieniu do Europy Środkowo-Wschodniej. Teraz przyszedł czas i na zachodnią. Wszyscy uważają, że szczególną rolę powinna tu odegrać Unia Europejska. Stosowny raport komisja zamówiła już w 2004 roku, zatytułowany Sytuacja Romów w rozszerzonej Unii Europejskiej. Raport ten zaleca przyjęcie specjalnej dyrektywy na rzecz wspierania integracji Romów. Ale według działaczy obrony praw Romów nacisk Unii na rządy osłabł po rozszerzeniu. Przypominają oni, że Romowie to obecnie jedyna dziś autentyczna europejska transnarodowa społeczność. Ich ojczyzną jest właśnie cała Europa. Czas już, by uznać ich pełnoprawny statut obywateli Unii. Czytamy na zakończenie. Natomiast artykuł redakcyjny Le Monde poświęca obecnym strajkom we Francji, dokładniej perspektywom ich zakończenia, to też skupia się na jednej z kluczowych postaci ruchu związkowego, jaką jest Bernard Thibault, sekretarz generalny centrali CGT, niegdyś ściśle związanej z partią komunistyczną, a po dziś dzień przepojonej pozostałą z tego związku ideologią. Jej młody przywódca szuka jednak dróg przystosowania do rzeczywistości. Bernard Thibault wcale nie prosił się o obecny konflikt, czytamy w Le Monde, i stara się jak tylko może, by nie stał się on śmiertelną pułapką dla CGT. Thibault wciąż przypomina o międzybranżowym charakterze swego związku zawodowego. Jego obsesją jest obawa przed tym, by nie stał się on symbolem socjalnego skostnienia. Wreszcie stara się on, by nie stracić do reszty wpływów wśród pracowników sektora prywatnego. Jak wiadomo, w sektorze prywatnym zrzeszonych w związkach zawodowych jest co najwyżej 3-5% pracowników. Bastionem związkowym pozostają instytucje i firmy sektora państwowego lub świeżo sprywatyzowane. Pierwszy sekretarz CGT podjął ryzyko zerwania z tradycyjną wojowniczą strategią swego związku, proponując jeszcze przed początkiem obecnego konfliktu o emerytury negocjacje w przedsiębiorstwach i godząc się na ich rozpoczęcie. Jeśli doprowadzą one do porozumienia, będzie on mógł wreszcie w 8 lat od wyboru na to stanowisko narzucić swemu związkowi kurs reformistyczny, czyli, dodajmy, istną rewolucję mentalną. Prezydentowi Sarkoziemu powinno zależeć na jego sukcesie, kończy Le Monde.
RFI, Radio France Internationale.
Do nowego w Europie. Agnieszka Kumor.
Zapowiadaliśmy rzecz już kilkakrotnie, dziś stała się ona faktem, przynajmniej w formie parlamentarnej opinii. Miażdżącą większością głosów, 468 za, 21 przeciw, europosłowie przyjęli we czwartek rozszerzenie strefy Schengen o 9 nowych krajów Unii Europejskiej. Przypominamy, że kontrole na granicach lądowych i morskich znikną w nocy z 20 na 21 grudnia 2007 roku. Zniesienie kontroli na lotniskach nastąpi 30 marca. Polityczną decyzję podjęła w ubiegłym tygodniu Rada Ministrów Unii Europejskiej, ale konieczna była pozytywna opinia Parlamentu Europejskiego. W roku 2008 przewidziano przyjęcie kolejnego kraju do strefy Schengen – Szwajcarii. Ten sam Parlament Europejski przywołał do porządku komisarza europejskiego odpowiedzialnego za imigrację Franco Frattiniego. Jego niedawna wypowiedź na temat sporu na linii Rzym-Bukareszt była zdaniem eurodeputowanych sprzeczna z europejskim prawodawstwem. po niedawnym zabójstwie 47-letniej Włoszki, o którego autorstwo oskarżono młodego cygana z Rumunii, komisarz europejski wyrzucał centrolewicowemu rządowi premiera Prodiego, że ów nie przewidział rozporządzeń pozwalających na natychmiastowe wydalenie z kraju przybyszów, którzy nie mają żadnych środków na swoje utrzymanie. Zdaniem europosłów, którzy przypomnieli komisarzowi dyrektywę w sprawie swobodnego przemieszczania się osób w Unii Europejskiej, tego rodzaju natychmiastowych wydaleń nie przewiduje żaden z europejskich tekstów. Dzieci Romów ze Słowacji są dyskryminowane już od wczesnych lat ze względu na system kształcenia oparty na segregacji etnicznej, stwierdza Amnesty International w raporcie opublikowanym we czwartek w Bratysławie. Prawie połowa dzieci romskich jest niesłusznie kierowana do szkół specjalnych, gdzie uczą się dzieci z rodzin wykolejonych społecznie, niepełnosprawne lub upośledzone umysłowo. W wyniku czego zaledwie 3% małych Romów kontynuuje naukę w gimnazjum i liceum, a ledwie 0,3% zdobywa dyplom uniwersytecki, zauważa Amnesty International, która wzywa rząd w Bratysławie do powstrzymania spirali życiowej przegranej, w której zagłębia się społeczność Romów. Pomimo zobowiązań podjętych przez rząd słowacki, 80% dzieci romskich umieszczanych jest w szkołach specjalnych, podczas gdy w roku 90 liczba ta wynosiła 65,2%. Na Słowacji żyje 500 tysięcy Romów. Raport Amnesty International pozostaje w związku z wczorajszym wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który uznał, że również Republika Czeska dyskryminuje Romów i narusza ich prawo do nauki. Chodzi o umieszczenie w drugiej połowie lat 90. 18 romskich dzieci z rejonu Ostrawy w szkołach specjalnych. Z prawnego punktu widzenia nie są to już szkoły specjalne, tak jak to było w czasach komunizmu, ale szkoły ze specjalnym programem kształcenia, co i tak wychodzi na jedno. Sąd w Strasburgu przyznał wczoraj każdemu z dzieci po 4000 euro odszkodowania. W lutym skarga romskich rodzin została odrzucona przez sąd pierwszej instancji. Przyjął ją natomiast, jak widać, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Z drugiej strony sąd w Strasburgu pochwalił Republikę Czeską, że w odróżnieniu od innych krajów podjęła próbę rozwiązania problemu edukacji Romów. W szkołach podstawowych powstają na przykład klasy zerowe, gdzie romskie dzieci mogą przygotowywać się pod opieką asystentek do przyszłej nauki. Jednak szkolnictwo w języku romskim to wciąż odległa perspektywa ze względu na brak romskich nauczycieli. Większość społeczności Romów w Czechach decyduje się na asymilację, również językową. W Czechach żyje 300 tysięcy Romów, ale do narodowości romskiej przyznaje się tylko niewielka część tej społeczności.
RFI, la radio du monde. Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Wielbiciele Giacometti'ego mogą napatrzeć się do syta. Najpierw na ogromnej wystawie w Centrum Pompidou, zatytułowanej Warsztat Giacometti'ego, potem dla uzupełnienia w starym gmachu Biblioteki Narodowej na wystawie grafiki tegoż Giacometti'ego. Treść wystaw jest w obu wypadkach obszerniejsza niż wskazywałyby same tytuły. Wystawa w Bibliotece Narodowej obejmuje prócz właściwych grafik, rysunki przygotowawcze, płyty grawerskie i edycje książek, wszystko to ułożone w sekwencje ukazujące proces z powstawania dzieła. A w Centrum Pompidou bohaterem wystawy jest, owszem, słynny warsztat na Montparnasse, do którego artysta pozostał przywiązany przez całe życie, mimo ciasnoty jego 23 metrów kwadratowych. Ale warsztat ten jest jakby źródłem, z którego wychodzą poszczególne działy wystawy i zarazem twórczości Giacometti'ego, która w tym ujęciu ukazuje się szalenie jednorodna. Pracownia Giacometti'ego przy ulicy Hippolyte Mandron pod numerem 46 została zdemontowana w roku 1972, czyli 6 lat po śmierci artysty, pod czujną opieką wdowy Annette Giacometti. Wymontowano z archeologiczną troskliwością całe połacie ścian, które artyście częstokroć służyły za notatnik, obfotografowano wszystkie ujęcia, słowem zachowano pełną dokumentację miejsca, gdzie Giacometti pracował przez 40 lat, od 1920
1926 roku, choć z przerwami, bo poza Paryżem korzystał też z pracowni po ojcu w Stampa i w Majola w Szwajcarii. Nie ma jednak na omawianej wystawie rekonstrukcji tej pracowni. Jest za to sama dokumentacja rozbiórki w podobnej rozmiarami salce, która sąsiaduje z salą dziesięciokrotnie większą, gdzie zawartość pracowni uzyskuje odpowiednie warunki ekspozycyjne. Zanim jednak tam dojdziemy, przejdziemy przez trzy przestrzenie poświęcone początkom twórczości. Najpierw więc dziecinne i młodzieńcze próby malarskie i rzeźbiarskie, wystarczające jednak na to, by ojciec Giacometti'ego, Giovanni, sam wzięty malarz, traktował poważnie i popierał artystyczne ambicje syna. Następnie początki paryskie, lata studiów w Akademii Grand Chaumière pod kierunkiem Antoine'a Bourdela. Dalej Giacometti i fotografowie. Skupiono w tej sali i korytarzu ogromną dokumentację fotograficzną, która jest wstępem do wspomnianej już ewokacji pracowni. Przy okazji autorzy wystawy dokonali pewnego odbrązowienia postaci Giacomettiego. Był on indywidualistą i oryginałem, ale wcale nie samotnikiem. Jego kariera nie była piorunująca, ale już w latach 30. był znany i w Paryżu, i w Nowym Jorku. Dodajmy, że wbrew temu, co przez lata o nim pisano, starannie i umiejętnie reżyserował on swoje wystąpienia publiczne i kontakty z klientami. To zabawne, że pół wieku temu taki marketing w wykonaniu artysty uważany był za coś niemal wstydliwego, a dzisiaj stanowi dodatkowy powód do chwały. Dalsza trasa to 13 sal tematycznych, doświadczenie surrealizmu, temat głowy, polichromowane gipsy, brat Diego, przyjaciele, żona Annette, jako modele i odniesienia. Jest to gąszcz, w którym postępuje się wciąż i cofa, by wybrać inną ścieżkę, poniekąd tak jak sam Giacometti, który drążył latami te same tematy, powracał do nich, nie wahając się zamalować poprzednich rozwiązań, a niekiedy nawet zniszczyć niezadowalającego dzieła, ale to już w latach sławy, w obawie przed łapczywością marszandów, gotowych zarobić nawet na pracownianych odpadkach. Siłą tej wystawy jest ukazanie tych nieustających, niekończących się powiązań, przerzucania się od rzeźby do malarstwa czy rysunku i z powrotem, ale także do projektowania przedmiotów dekoracyjnych, czy wreszcie do rozmyślań artystycznych i notatek, które zresztą ostatnio opublikowano.
RFI w Nowym Jorku 93.1 UKF. I love Paris
in the springtime. Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński. I love Paris in
the Poza zakratowanego wybiegu wychyla się świński ryjek. Węszy w prawo, węszy w lewo. Jakoś mu się udało wbić w wolną przestrzeń między drutami i polizać obiektyw aparatu. Może chciał lepiej wypaść na zdjęciu, może tylko polizać przez kratkę, a może wziąć w pysk i zerzeć. Kto to wie? Pytania retoryczne, jakie przychodzą do głowy na wielkim jarmarku Święta Świnki, jaki jest organizowany zawsze w listopadzie od 444 lat w Champigny pod Paryżem. To wtedy miłościwie panujący Karol IX zadecydował, że znaczenie mięsa wieprzowego jest tak wielkie, że należy urządzić święto oddające hołd owemu chrumkającemu, chrząkającemu stworzeniu na całym świecie uchodzącemu za najbrudniejsze na naszym globie. Udajemy się zatem do Champigny, miejscowości położonej nad rzeką Marną. Nazwa miasteczka, w którym dzisiaj mieszka ponad 80 tysięcy mieszkańców, nie jest do końca jasna. Prawdopodobnie chodzi o tereny płaskie, równinne, pozbawione lasów i pagórków. To może dziwić, bo nad Champigny króluje potężne wzgórze uwieńczone wieżą. Archeolodzy odkryli tutaj ozdobne krzemienie i ceramikę, świadczącą o tym, że na terenach dzisiejszego Champigny mieszkali ludzie już w neolicie. Do naszych czasów przetrwało bardzo niewiele dokumentów dotyczących średniowiecznego Champigny. Z jednego z nich wynika, że w VII wieku znajdowało się tutaj 11 domów, które podlegały jurysdykcji opactwa Saint-Maur. Ziemia tutaj była żyzna, zboże rodziło się dorodne, z wielkim powodzeniem uprawiano winorość, a wschodnie połacie porastały lasy bogate w zwierzynę. W 1400 roku Karol, syn Szambelana na dworze Delfina Francji, zbudował w tym miejscu zamek obronny. To było konieczne, biorąc pod uwagę nieustanne walki i podjazdy Burgundczyków i Armaniaków, którzy bezlitośnie łupili szampanię i podparyskie okolice. Takie burze historii dotykały tę mieścinę bardzo długo, bo jeszcze w czasie wojny francusko-pruskiej w 1870 roku Champigny zostało całkowicie zrujnowane, a mordercze boje, jakie tutaj się toczyły, przeszły do historii. Miasteczko powoli traciło swój wiejski charakter. W czasie II wojny światowej mieszkańcy, srogo uściskani przez hitlerowskiego okupanta, wycięli resztki lasu, bo z opałem było krucho. A potem przyszło wyzwolenie i tak do końca nieokreślony charakter Champigny. Domy położone nad Marną zachwycają wdziękiem, rozmachem, wyobraźnią architektów, jakimś nieuchwytnym czarem podmiejskich rezydencji. To domy, w których można sobie wymarzyć życie na przedmieściu metropolii, jaką jest Paryż. Życie nad brzegiem rzeki, siedzenie przy kominku, w salonie, w bibliotece, ład, porządek i duchowy, i w otaczającym nas świecie przedmiotów. Obok jest Champigny wulgarne, skoszarowane, dzikie, bo niepojęte, pełne buntu niezrozumiałego i przez to już przerażającego. I oto w tym właśnie Champigny trafiamy na święto świni. W wielu kulturach pod różnymi szerokościami geograficznymi świnia uważana jest za zwierzę brudne, żarłoczne i z lubością nurzające się w nieczystościach. Świnia uosabia niewiedzę, ciemność i ciemnotę. Łączy się z żeńską zasadą kosmosu, z mrokiem, biernością i, co ciekawe, z lewą stroną, ale to może już zbyt daleko posunięte pod względem politycznym. Faktem jest, że jest przeciwstawiona elementowi męskiemu, związanemu ze stroną prawą. Niemniej trzeba dodać, że nie we wszystkich mitologiach świata świnia uchodziła za coś wrednego i nieczystego. Czci się świnie na Dalekim Wschodzie, w Japonii i w Chinach. W mitologii germańskiej Odyniec utożsamiany był z urodzajem, płodnością i pokojem. Dla Wieletów Odyniec to powodzenie w walce. Szable dzikiej świni w męskiej wersji były uosobieniem wściekłości i odwagi. Odyniec był motywem heraldycznym wielu herbów. W tym przypadku Champigny chodzi o tradycję. Po raz 444 obchodzono święto świni, bo król Karol IX uznał, że wieprzowina ma kapitalne znaczenie dla dobrobytu Francuzów. Król, na ogół nawet przez mających na bakier z historią, kojarzony jest z rzezią protestantów w nocy świętego Bartłomieja, kiedy to, jak podają kronikarze, miałby z okien Luwru strzelać do ludu na ulicy. Tymczasem mało kto z historyków pamięta, że ten chorowity i anemiczny władca, którego nie wspomina się najlepiej, wielce sobie cenił działalność rolników z Champigny i w dowód tego zezwolił hodowcom świń na organizowanie wielkiego jarmarku. Tradycja tego święta ludycznego przetrwała do dzisiaj. Na placu nazwanym imieniem kolejnej niesławnej postaci z historii, na placu Lenina, jest i wesołe miasteczko, i pchli targ ciągnący się wzdłuż malowniczo porośniętych płaczącymi wierzbami brzegów Marny. Jest co zjeść i co obejrzeć. Nad głowami wirują rozpędzone krzesełka karuzeli, dzieciaki jeżdżą elektrycznymi samochodzikami i z ciekawością zwiedzają Dom Śmiechu, gdzie przygotowano różne jarmarczne atrakcje. Salon krzywych luster, spacer po obracających się rolkach, co wymaga nie lada umiejętności akrobatycznych. W tłumie przechadza się klaun, a na drugim końcu pchlego targu poruszają się uliczni akrobaci na szczudłach. Jest Szeherezada, jest wezyr, są ubrani w śmieszne pantalony żołnierze ze Straży Przybocznej. Jest i orkiestra dęta. Słychać melodie jak ze starych filmów o Edith Piaf. Obok zawodowych handlarzy starociami ustawili swoje stragany niedzielni sprzedawcy. Dziewczynka na stoliku zachęca do kupienia za kilkadziesiąt centów nieużywanego misia, figurki Lego i kolorowe kartki do kolekcji. Nad placem unosi się mdlący zapach waty z cukru, której różowawe zwoje na patyk zręcznym ruchem nawija sprzedawca łakoci. Obok skwierczą na rozżarzonych węglach jadalne kasztany, nieodłączny atrybut paryskiej jesieni. Są i główne bohaterki, trzy urocze świnki. Niestety, tuż za ich klatką, obok stoiska z hot dogiem i kebabem, znajduje się stragan handlarza szynek. Nieświadome swego przeznaczenia prosiaczki wyciągają różowe ryjki w kierunku zachwyconej dzieciarni. Święto świni w Champigny nad Marną.
RFI, la radio du monde.
Bogdan Konopka jest znanym polskim fotografem. Dużym sukcesem o znaczeniu międzynarodowym była jego ekspozycja Szary Paryż z 2000 roku. Fotografie z tej wystawy zebrane zostały potem w album. Bogdan Konopka przygotował nowy album, tym razem owoc kilku podróży do Chin. teksty do tej książki, która nosi tytuł Chiny, Imperium Szarości, napisał znany francuski dziennikarz Pierre Haski. Fotografie konopki wykonane w Chinach oglądać można do 9 grudnia w galerii Françoise Paviot przy ulicy Saint-Anne w drugiej dzielnicy Paryża.
Bogdan Konopka, fotograf i krytyk, urodził się w 1953 roku w Dynowie w Polsce. W latach 80. związany był z wrocławskim środowiskiem artystycznym. Od 89 roku przebywa na stałe we Francji, gdzie regularnie wystawia swoje prace. Jego fotografie znajdują się w zbiorach prywatnych i publicznych, m.in. w Centrum Pompidou, w Bibliotece Narodowej w Paryżu, w muzeach w Nicei, Lozannie, Łodzi i Wrocławiu. Twórczość Konopki jest jednym z najważniejszych dokonań fotografii polskiej w zakresie tzw. fotografii czystej, czarno-białej. Jednym z jej decydujących estetycznych wyróżników jest szarość. Decydującą rolę ma także światło, które ma charakter czasami opisujący, częściej jednak zagadkowy, a nawet mistyczny. Dużym sukcesem Konopki o znaczeniu międzynarodowym była ekspozycja Szary Paryż z 2000 roku. Fotografie z tej wystawy zebrane zostały następnie w album. Bogdan Konopka przygotowuje na jesień nowy album, tym razem owoc kilku podróży do Chin. Teksty do tej książki, która będzie nosić tytuł Chiny, Imperium Szarości, napisał znany francuski dziennikarz Pierre Haski. Przed mikrofonem Bogdan Konopka.
Cykl zdjęć o Chinach zaczął powstawać po mojej pierwszej wizycie w 2003 roku na Biennale Fotografii w Pingyao. I dla mnie to była wizyta zupełnie niespodziewana i jakby zupełne odkrycie chińskiej rzeczywistości. I od razu pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy, to właśnie szarość tamtejszego pejzażu, bo na przykład cegły tam są szare. Wszystko jest właściwie szare na prowincji. Koloru się w ogóle nie widzi. I mając okazję zostać w Chinach, zostałem miesiąc później, trochę w Pekinie jeszcze, a potem nadarzyły się okazje powrotów do Chin. Oczywiście bardzo szybko zorientowałem się, jakie przemany zaszły już w Chinach i zachodzą i zachodzić będą jeszcze szybciej. Dlatego postanowiłem wrócić tam kolejny raz. W sumie tych podróży odbyłem 5. Tytuł oczywiście w jakimś sensie jest aluzją do Szarego Paryża, natomiast ten tytuł jest tutaj, należy czytać na nieco innych płaszczyznach także. Oczywiście, że tam wszystko jest szare, ale jest także szara strefa. Na każdym poziomie życia w Chinach jest trochę szare, trochę nie wiadomo, jak to się toczy, jak to się konstruuje. I myślę, że tak naprawdę my o Chinach wiemy niewiele, stąd ten tytuł jest wieloznaczny.
To są zdjęcia, które zrobił pan w kilku chińskich miastach. Podróżował pan przez Chiny.
To znaczy, początkowo były to duże miasta, to znaczy ja miałem tam wystawę, jak powiedziałem, w Pingyao, które jest na liście UNESCO, potem był Pekin, potem był Szanghaj, gdzie miałem wystawę w prywatnej galerii i potem na przykład było Biennale w Kantonie, gdzie zostałem zaproszony. Natomiast ja poznałem takiego człowieka, który nazywa się Liu Yongjin, który jest profesorem na Akademii Sztuk Pięknych w Szanghaju, który także jest fotografem. I on miał możliwości zaproponowania mi podróży jeepem ze swoimi przyjaciółmi po prowincji, tej najbardziej takiej głębokiej, tylko oczywiście niezbyt odległej od Pekinu, bo myśmy się nie oddalili więcej jak na 3000 kilometrów. A także nie ruszyliśmy zupełnie tej części górzystej chińskiej. Także razem z nim i z jego kolegami objechaliśmy jednak takie miasta, które nawet Chińczykom samym nic nie mówią, bo jak pytałem w którymś momencie Luo, co to jest za miasto, on mówi, nie wiem, jakaś Pipiduwa, 4 miliony mieszkańców, skąd ja mam wiedzieć. Więc to właśnie te takie drobiazgi po drodze, te hotele, któreśmy odwiedzali, w których normalnie nam nie wolno było mieszkać, restauracje, w których jadło się i nie wiedziało się, co się zjada, bo i to się zdarzał i jakiś pies na przykład i różne dziwne inne rzeczy. Także to jest z jednej strony wielkie przeżycie, z drugiej strony możliwość wejścia w pewne sfery, które w żaden inny sposób niż bez towarzystwa Chińczyków byłyby niemożliwe. Dlatego, że nawet on miał trudności, jego przyjaciele na wielu skrzyżowaniach, nikt nie potrafił odpowiedzieć w mandaryńskim, którędy należy pojechać, czy w lewo, czy w prawo. Więc to jest dla nas niewyobrażalne, żeby sobie tam po prostu pojechać, wziąć samochód i to wszystko zwiedzić, więc widziałem i sporo się napatrzyłem i powstało z tego trochę fotografii.
Czy pan robił zdjęcia do tekstu Pieraski, czy to było, czy było odwrotnie? Czy on teksty robił do pańskich zdjęć?
On zrobił tekst do tej książki. To znaczy, to wyszło w ten sposób, że ja długo szukałem autora, który jednocześnie byłby w jakimś sensie znawcą Chin, który zna Chiny, a jednocześnie kimś, kto zna trochę fotografię, kto miał z tym do czynienia. To było dosyć trudne. I wiele przypadków nałożyło się na to, że był to właśnie Pieraski, który spędził w Chinach jednak 5 lat, którego małżonka jest Chinką. I nasze drogi się skrzyżowały jeszcze na innych zupełnie poziomach, także wszystko wyszło bardzo pięknie. Jego tekst jest tekstem bardziej jednak o Chinach i o tamtejszej rzeczywistości, o naszym stosunku do Chin niż o fotografiach, ale ja myślę, że to może i dobrze, bo ja jednak wolę, kiedy te fotografie każdy sobie sam odczyta. I bardziej ważny jest chyba kontekst tego, o czym te fotografie próbują nieśmiało opowiadać.
Zwiedził pan chyba pół świata, wydał pan piękny album o Paryżu, mówiliśmy o nim. Była też książka Euroland, to były fotografie, które zrobił pan w stolicach Europy Środkowej, no i nie tylko, bo były tam również fotografie z Berlina i z Paryża, ale przede wszystkim z Mińska, z Pragi, z Bukaresztu. Zna pan wiele różnych miast, zna pan swój rodzinny Wrocław, który pan zaczął, prawda, fotografować na początku swojej kariery. Co znawcę miast świata zaskoczyło w Chinach?
Wiele rzeczy. Najbardziej jednak chyba to, co mnie pchnęło do fotografowania Chin tak długo, bo ja jednak tam spędziłem w ciągu 3 lat, ja spędziłem tam więcej, ponad 7 miesięcy. To jest dużo, to jest bardzo dużo. Przede wszystkim ich stosunek do dziedzictwa jakiegokolwiek. Mianowicie my tutaj w Europie szanujemy każdy kamień, każdą deskę, jakiś gwóźdź, to wszystko to się wykopie, staramy się wyczyścić i upchać albo na etażerkach, albo wsadzić na swoje miejsce i podtrzymać, żeby to stało tak jak kiedyś. Natomiast Chińczycy zupełnie nie mają takiego podejścia, ponieważ oni zachowali tak zwany savoir-faire, czyli wszystkie rzemieślnicze zdolności z pokolenia na pokolenia przekazywane. Oni są w stanie namalować, wydłubać, wyciosać wszystko to, co można było zrobić powiedzmy 15 wieków temu w taki sam sposób. To znaczy dla nich, jak jakaś belka jest nadgniła, to ją się po prostu wyrzuca i zamienia się na nową, która ma wytrwać następnych 500 czy 1000 lat. I to po prostu bulwersuje na przykład europejską świadomość, europejskie poczucie stosunku do zabytków i do dziedzictwa choćby narodowego. Także to jest pewien pierwszy problem. Oni bez skrupułów burzą całe dzielnice, ale ich dzielnica to jest tak nasze miasto w Europie. Czyli powiedzmy ileś tam setek kilometrów kwadratowych za jednym zamachem i tam nic nie zostaje i stawia się wszystko albo na identyk, czyli od fundamentów po dach jest to takie samo, albo się po prostu w to miejsce stwarza Manhattan, wieżowce, mieszkalne budynki 40 piętrów nie budzą zdziwienia. Oczywiście tutaj mowa jest o tych największych miastach i oczywiście tam też są szokujące rzeczy, bo w Szanghaju to wszystko idzie pod sznurek i na gwizdek. Natomiast w takim kantonie to już jest anarchia totalna i po prostu tam nie bardzo wiadomo, co się dzieje i aż dziwne, że to w ogóle jakoś funkcjonuje. Taki przykład jeden, najprostszy, to, że może się pani zatrzymać na autostradzie, która przebiega przez miasto i przez okno, pan, który siedzi w oknie budynku, który dotyka tej autostrady, może pani poprosić o ogień do papierosa, co jest niemożliwe, na przykład w Szanghaju. No a wieś to jest niestety zupełnie inny świat, to jest bieda. Oczywiście ja myślę, że takiej biedy jak w Afryce to się tam nie spotyka, bo jakby nikt nie umiera z głodu i szkielety po ulicach nie chodzą. Niemniej bieda jest przerażająca, bo jeśli się szczególnie weźmie pod uwagę skalę tej biedy, ile to jest milionów, milionów ludzi. Ja tylko przytoczę jeden przykład, żeby zrozumieć Chiny, to powiedzenie, że ich jest 1 400 000 000 nic nie daje. Dopiero jak się powie, że ich jest 50, u nich jest 50 milionów zawodowych pianistów, czyli jest ich praktycznie tyle, ile obywateli Francji, to dopiero daje na myślenia. Dopiero tu się jakby proporcje ujawniają i w ten sposób do Chin trzeba podchodzić. I póki co ja myślę, że wyznam jedną rzecz, że w najbliższym czasie do Chin się nie wybieram, ponieważ ta nawałnica, która tam już w tej chwili jest, gdzie już hotele i hoteliki w tym, co się zburzyło lub przeinaczyło w Pekinie, gdzie już w tej chwili właściwie wszyscy mówią po angielsku na ulicy, ta cała turystyka, ta cała inwazja w związku z olimpiadą, która nadchodzi, to po pierwsze ja już tam nie mam co robić, po drugie to już nie jest ta atmosfera, już się nie da zrobić ulicki bez samochodu, jak to miało miejsce jeszcze 2-3 lata temu. Także ta szybkość jest też absolutnie niezwykła. Dlatego ja się musiałem śpieszyć.
Mówił Bogdan Konopka.
Zakopanem 105,2 UKF. Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Dzisiejszy gość to zupełny debiutant, a raczej debiutanci, bo chodzi o grupę. Brazylijski zespół Garrafieira nosi nazwę będącą zbitką słów Gafieira i Garra. Pierwsza oznacza tanc, budę, dyskotekę, czy jeszcze lepiej dancing, rodem z Rio de Janeiro, gdzie żywa wieloosobowa orkiestra gra sambę, pagodę, jej wolniejszą odmianę, rytmy karaibskie i południowoamerykańskie. Gorące sobotnie noce cariocas, czyli mieszkańcy Rio, spędzają bądź w Gafieira, bądź w szkole samby, co na jedno wychodzi. W obu tych miejscach grana jest świetna, modna muzyka. Słowo garra oznacza żywotność, energię, siłę witalną, a tej naszym bohaterom nie brakuje. Prezentowana dziś debiutancka płyta zespołu nosi jego tytuł Garrafieira. Album ukazał się staraniem wydawnictwa Biscoito Fino.
Sí. Tafiera. Gra niewiele ponad 3 lata, ale już zebrała wiele przychylnych uwag krytyki brazylijskiej, która uznała grupę za najciekawszego przedstawiciela nowej generacji orkiestr tanecznych, których członkowie grają zarówno standardy Toma Jobima, Viniciusa de Moraesa, Chico Buarque, jak i, co może ciekawsze, własne kompozycje. Zespół tworzą Gabriel Improta, gitara basowa i klasyczna, Marcelo Bernardes i Thiago Queiroz, saksofony, Aleksandre Caldi, flet i saksofon, Darcy da Cruz, trąbka, Rodrigo Villa, gitara basowa, Cassius Teperson, instrumenty perkusyjne oraz Mariana Bernardes, śpiew i mała gitara brazylijska, cavaquinho. Garafieiry można posłuchać w szkołach samby i klubach coro w Lapa, jednej z dzielnic Rio de Janeiro. Zespół posługuje się tradycją na własny użytek, przerabia ją, nicuje, modeluje we własnym duchu, aż otrzymuje zupełnie nowe, oryginalne brzmienie. Nie stroni przy tym od muzyki elektronicznej, w której Brazylijczycy są prawdziwymi wirtuozami. Kompozycja Gabriela Improty, Mais Pagode do que Jazz. Na płycie Garafieira mamy kilku zaproszonych gości z kręgów muzycznych z Rio de Janeiro. Czekamy teraz na kolejny album. Tymczasem niech przemówi jeszcze raz muzyka. Ostatni dziś utwór to kompozycja Dorivala, Caimi Samba da Minha Terra. Marianie Bernardes towarzyszy jeden z muzycznych gości noszący pseudonim Alech.
Quando se canta todo mundo bole, quando se canta todo mundo bole, samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole, quando se canta todo mundo bole.
Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. doente do pé. Eu nasci com o samba, o samba me criei. Filho danado do samba, ah, eu nunca me separei.
O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole.
Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. Danado do samba, eu nunca me separei.
Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole.
E o samba da minha terra deixa a gente mole.
Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.